Poranny gość Radia Zachód.
Marek Poniedziałek, dzień dobry Państwu, a po drugiej stronie łącza telefonicznego radny wojewódzki reprezentujący bezpartyjnych samorządowców Edward Fetko. Dzień dobry.
Dzień dobry i sprostowanie nie bezpartyjnych samorządowców, tylko Koalicji Obywatelską.
A bardzo przepraszam, prezes oddziału także Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubuskiego. I tutaj mam nadzieję się nie mylę.
Tu się wszystko zgadza. Tak.
Wczoraj odbyła się 16. zwyczajna sesja lubuskiego sejmiku. No, sesja niby zwyczajna, a jednak wyjątkowa, bo po raz pierwszy odbyła się w formie wideopołączenia. Głosowaliście Państwo również zdalnie. Jak jako radny ocenia Pan tę kryzysową formę obrad? Nie pojawiły się żadne problemy?
No, technicznych problemów praktycznie nie było. Oczywiście w niektórych momentach troszeczkę był obraz niewyraźny, ale generalnie system zafunkcjonował i to naprawdę należy podziękować całemu zespołowi, który przygotowywał tą historyczną wręcz sesję, bo po raz pierwszy taka sesja w historii naszego województwa się odbyła. Zasiadam w sejmiku już prawie 22 lata. Jest to też pewne nowe doświadczenie, ale poradzili sobie z tym informatycy, poradzili sobie pracownicy biura sejmiku. Wszyscy, którzy w to przedsięwzięcie techniczne zostali zaangażowani. Jest to niewątpliwie nowe doświadczenie, no ale powiem szczerze, brakowało tych kontaktów takich bezpośrednich, interpersonalnych, reakcji na poszczególne informacje, rozmów kularowych podczas sesji. Tam też się przecież rodzi wiele ciekawych pomysłów, inicjatyw, które później są przekładane na forum sejmiku. Ale generalnie no, trzeba było tą sesję odbyć, ponieważ niektóre sprawy, które podejmowaliśmy, nie cierpią.
No właśnie i o tych niektórych sprawach chciałbym właśnie z Panem porozmawiać. Lubuska marszałek przedstawiła wczoraj bieżącą sytuację epidemiczną w województwie lubuskim i do tej pory, przypomnę, 85 zakażonych koronawirusem zdiagnozowanych, ponad połowa, bo 46 osób już uznana za zdrowych. Co najważniejsze, nie ma ofiar śmiertelnych. No i Lubuskie przoduje w Polsce, jeśli chodzi o dobrą statystykę covidową. A jak ocenia Pan środki przedsięwzięte dotychczas przez samorząd w walce z koronawirusem?
Ja myślę, że tutaj wszystko jest robione, co tylko jest możliwe i na co są posiadane środki. Przez wprowadzenie ogromnej masy środków zabezpieczenia bezpośredniego, maseczek, kombinezonów, przyłbic, tudzież innych środków ochrony. To wszystko no, daje gwarancję większego bezpieczeństwa, ale niestety no, nie zaspokaja w pełni potrzeb. Stąd też jest ogromna aktywizacja społeczna. Przecież wiecie Państwo doskonale, że inicjatywy podejmują samorządy, podejmują organizacje pozarządowe, takie szycie maseczek powszechne, które są przekazywane dla szpitali i nie tylko, dla innych osób funkcjonujących w obszarze czy w przestrzeni publicznej. No, miejmy nadzieję, że ten wynik, który mamy w tej chwili, czyli te 85 zarejestrowanych zachorowań, no, stawia nas w samym końcu w kraju i niech tak zostanie i niech się ciągle polepsza i życzmy sobie wzajemnie, żeby faktycznie nie było, nie daj Boże, żadnych zgonów z powodu właśnie koronawirusa.
Z powodu epidemii cierpią budżety wielu gospodarstw domowych i pytanie, jak ucierpi i jak będzie musiał być zmieniony budżet województwa lubuskiego na ten rok? O to wczoraj pytali radni. Zarząd województwa, marszałek konkretnie, no już prognozuje, że wpływy z podatków będą niższe. Część środków zaplanowanych na inne cele została już przekierowana na walkę z wirusem. Czy zastanawiacie się Państwo już, z czego w tym roku trzeba będzie zrezygnować?
No oczywiście, że tak. Zresztą jest konkretny plan przedsięwzięć, który po części jest już zrealizowany, po części jest przygotowany. Trzeba powiedzieć, że wszystkie oszczędności, które w zasadzie były w budżecie planowane, czy też środki przeznaczone na niektóre imprezy, jak chociażby Święto Województwa Lubuskiego, zostają przekierunkowane i kierowane na wsparcie w okresie tym trudnym w związku z pandemią. A chodzi o wsparcie inwestycje dla przedsiębiorczości, bo to jest poważny problem. Nie będzie gospodarki, to dopiero będzie rzeczywiście krach gospodarczy. Wiele firm będzie musiało się zamykać.
Inwestycje mają nie ucierpieć. Inwestycje mają nie ucierpieć. Pytanie,
panie redaktorze, szanowni państwo. Te inwestycje, które są realizowane, które są na etapie końcowym, one oczywiście muszą też być dokończone. Nie możemy dać się zwariować i zaprzestać wszystkiego. Natomiast te, które nie zostały rozpoczęte, no to wymagają weryfikacji i przesunięcia w innym czasie. Ale póki co wsparcie dla przedsiębiorców już jest realizowane. Przypomnę, że samorząd województwa przekazał 20 milionów złotych na wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz dla samozatrudnionych. Ta forma wsparcia jest poprzez urzędy pracy i dotyczy dopłat do ZUS-u i do wynagrodzeń. W tej chwili przygotowywane są bony wsparcia dla przedsiębiorców, dla mikro, małych i małych przedsiębiorstw. Są to bony na poziomie dla mikro przedsiębiorców od 30 do 100 tysięcy złotych, natomiast dla małych firm od 50 do 200 tysięcy złotych. Ma to służyć ewentualnym przebranżowieniom niektórych firm. Oczywiście jest to problem niezwykle trudny, dlatego że zainteresowanych jest bardzo dużo podmiotów, natomiast środków jak zwykle brakuje. W tej sprawie
I też pytanie o to, jakie kryteria stosować, czy jakieś kryteria stosować, żeby jednak wybierać wobec ograniczonych środków, komu pomagać, a kto będzie musiał sobie jednak poradzić w większym stopniu sam. Jeszcze jedna ważna sprawa, ważna dla mieszkańców wschodniej części województwa lubuskiego. Połączenie kolejowe Leszno-Wschowa-Głogów po 10 latach zostało reaktywowane. To był koniec ubiegłego roku. No i przebiega przez trzy województwa. Radni zgodzili się wczoraj, lubuscy radni, na przejęcie od województwa wielkopolskiego części kosztów utrzymania tego połączenia. Pytanie, rozwiązanie ma mieć charakter czasowy. Pytanie, o jakiej kwocie mówimy i na jaki okres?
Oczywiście to wynika z trójstronnego porozumienia, bo to połączenie komunikacyjne Leszno-Wschowa-Głogów jest realizowane na terenie trzech województw. W związku z tym, że za przewozy regionalne odpowiadają poszczególne województwa, w tej sytuacji doszło do porozumienia pomiędzy tymi województwami i rzeczywiście tak jest ta komunikacja kolejowa wygląda.
Porozumienie, o jakiej kwocie mówimy i na jak długo?
Porozumienie było podpisane w grudniu na okres jednego roku, z tym, że finansowanie było zapewnione do czerwca bieżącego roku. W związku z tym, że będzie to połączenie podtrzymywane, samorząd województwa wielkopolskiego przekaże środki na realizację tego połączenia do grudnia bieżącego roku. Takie jest porozumienie. Zresztą to nie jest jedyny przykład takiej wzajemnej współpracy w zakresie realizacji połączeń komunikacji kolejowej na terenie więcej niż jednego województwa. No na przykład wielkopolskie koleje realizują połączenia do Zbożynka, w związku z tym, że mają tam swoją bazę kolejową. My natomiast świadczymy połączenie kolejowe naszym taborem z Gorzowa do Krzyża, czyli wjeżdżamy na teren województwa wielkopolskiego i na zasadzie porozumień bez obciążeń wzajemnych realizujemy tego typu połączenie na zasadzie świadczenia wzajemnej pracy.
Współpraca sąsiadów jest bardzo ważna, szczególnie ościennych województw. Jeszcze o tę współpracę chciałbym zapytać w innym kontekście. Współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecne przepisy nie przewidują wprawdzie udziału w działaniach zwalczających epidemię jednostek OSP, jednak mogą być one dysponowane przez Państwową Straż Pożarną do działań pomocowych. No i ochotników widać chociażby przy kolportowaniu maseczek dla mieszkańców lubuskich miast. W jakich jeszcze działaniach uczestniczą strażacy z OSP?
No oczywiście też ze środków budżetu województwa wyasygnowaliśmy pieniądze chociażby na wsparcie senioralne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej realizują zakupy i dostarczenie pomocy materialnej dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych. które w taki czy w inny sposób nie mogą same sobie zapewnić egzystencji do normalnych warunków życia. Oczywiście to wymaga też dodatkowych nakładów, dodatkowych zabezpieczeń dla tych osób, które w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej takie świadczenia czynią, a w tej chwili dotacje dotarły do ponad 50 jednostek z ponad 50 gmin. Mówił pan o tym, że rzeczywiście jednostki Ochotniczej Straży nie są przewidziane w ustawie o dotyczącej walki z epidemiami i to jest, myślę, chyba pilna potrzeba naprawy tego stanu rzeczy, bo oczywiście ochotnik z natury świadczy tego typu usługi, czy też bierze czynny udział w zwalczaniu zagrożeń, natomiast nie ma takiej świadomości, że w przypadku, nie daj Boże, jakiegoś wydarzenia, no to firma ubezpieczeniowa się zapyta, a czy miałeś uprawnienia, żeby w takich właśnie działaniach uczestniczyć. Sądzę, że szybko ta ustawa powinna być naprawiona, zresztą jako Związek Ochotniczej Straży apelujemy do parlamentarzystów, żeby wzięli pod uwagę w sytuacji, kiedy te zagrożenia epidemiologiczne niestety będą, wydaje się, coraz większe i częstsze i udział jednostek ochotniczych straży jest tutaj niezbędny, a najważniejsze, żeby również była możliwość zabezpieczenia właściwego tych ludzi przed ewentualnymi skutkami takiego udziału w walce.
No i jeszcze kwestia suszy, która wszystko na to wskazuje, będzie dotykać nas w tym roku bardzo mocno. Wilgotność ciółki w lubuskich lasach już poniżej 10% na deszcz, według prognoz, które przed chwilką sprawdzałem, wciąż się nie zanosi, ale o tym porozmawiamy w kolejnej rozmowie. Mam nadzieję, że do tego czasu spadnie
deszcz. Rzeczywiście, panie redaktorze, jest to nieszczęście niesamowite. Zresztą przykład tego pożaru w Parku Narodowym Biebrzańskim świadczy o tym, że zagrożenie jest ogromne. Pamiętajmy o tym, że województwo lubuskie to 50% lasów, gdzie ścioły są faktycznie praktycznie wysuszone totalnie i to zagrożenie istnieje. Ja myślę, że my jako Straż Pożarna i ta zawodowa i ochotnicza mamy doświadczenia w tym zakresie i jesteśmy przygotowani na tego typu działania, chociażby doświadczenia raciborskie czy zasieki, czy w zasiekach ten ogromny pożar,
kończyć,
który był. Także
musimy
tutaj
kończyć
myślę,
tę rozmowę, panie prezesie.
Bądźmy
dobrej myśli. Jest niestety coś, co w tej statystyce pożarów lasów bardzo niepokoi. Strażacy mówią wciąż o wielu podpaleniach i zastanawiam się, czy tutaj prawo też nie powinno ulec zmianie. Jednak szczególnie w tak trudnej sytuacji nie powinni sprawcy podpaleń być bardzo surowo karani. Edward Fetko, radny wojewódzki Koalicji Obywatelskiej, prezes oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.